Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, spraw wiejskich naszych rolniczych jest bardzo wiele, o których trzeba by było omówić. Pozwólcie, że skoncentruję się przede wszystkim na tych ostatnich, związanych jeszcze ciągle z pomorem. Ale tak na marginesie to cieszy fakt, że są problemy w WTO, aby żywność z Unii Europejskiej mogła wejść na rynki Stanów Zjednoczonych, a to z tego powodu, że ona jest tworzona na paszach GMO. I to jest ten taki bardzo dobra informacja, że świat nie chce jeść GMO, a nas się zmusza do tego, żebyśmy uprawiali rośliny GMO i zmusza się, żebyśmy na tej paszach GMO hodowali swoje zwierzęta. Także to jest taka informacja dosyć dla mnie istotna i ważna. A również z mlekiem się zaczynają robić problemy, bo od 2015 roku mówi się o tym, że już nie będzie kwot mlecznych. Agencja jeszcze jakieś tam kwoty przydziela. Natomiast podobno ministerstwo wystąpiło do Unii Europejskiej o to, żeby nie płacić kary za przekroczenie kwot mlecznych w tym ostatnim roku kwotowania. No, zobaczymy, jakie będą rezultaty z tego wystąpienia. Natomiast, proszę Państwa, sprawa tuczników, sprawa tego, że w zasadzie wczoraj minął termin sprzedaży tuczników z pewnego okręgu, ale poprosiłem pana Jurgiela, aby państwu przybliżył te sprawy, dlatego że z tych informacji, co tutaj posiadam, to tych powiatów jest bardzo wiele, które do 29 będzie przysługiwała rekompensata. Potem ten obszar został zmniejszony. Witam serdecznie pana na antenie. Może parę słów na ten temat, panie pośle. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. No po pierwsze to, tak jak powiedział pan premier Piechociński, no państwo zawiodło i państwo niestety zawodzi, nie jest przygotowany do realizacji tych podstawowych zadań, ale wracając do tego pytania, o którym mówił pan redaktor, a więc w momencie wystąpienia tych dwóch ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń, nasze władze weterynaryjne zaproponowały wyznaczenie strefy, w której zarażenia, która bezpośrednio miała wpływać jakby na rozprzestrzenianie się tej choroby, i ta strefa zagrożona, ona tak się nazywa, została wyznaczona w bardzo dużym obszarze. Zbędnie, wynika z tego, że zbędnie. I w tym obszarze właśnie Komisja Europejska wydała decyzję na wniosek rządu, że będą dopłaty do sprzedaży, do kilograma sprzedaży mięsa, jeśli w tej strefie zostanie to zrealizowane do 29 marca. Natomiast teraz została wydana ta druga decyzja, która tą strefę zagrożenia zmniejszyła do tych już wymiarów minimalnych, chociaż jeszcze moim zdaniem one mogłyby być mniejsze, a zwiększono strefę buforową. W strefie buforowej jest tylko monitoring, natomiast nie ma tych ograniczeń, które występują bezpośrednio w strefie zagrożenia. W środę mamy komisję rolnictwa, na której szczegółowo będziemy chcieli informacji na temat tych warunków ekonomicznych i społecznych, jakie panują na tym obszarze, ale jedno jest niedobre. Niedobre jest to, że rząd nie wystąpił z wnioskiem o rekompensaty dla obszarów poza strefą buforową, bo przecież w związku z tym, że zostało wprowadzone embargo przez Rosję i przez Japonię, przez Chiny, to reszta kraju też ucierpiała i tutaj w wyniku tego ceny spadły, rolnicy ponieśli straty, a prawo unijne przewiduje rozporządzenie dotyczące rynków rolnych w artykule 220, że w przypadku takich zakłóceń na rynku wynikających z chorób, a taką mieliśmy sytuację, no Polska powinna też wystąpić o rekompensaty z wyniku straty cen. Tutaj
oczywiście, jest... panie pośle, ja myślę, że tak, że to, co, o czym pan mówi, że to będzie posiedzenie komisji, jest sprawą istotną i ważną. Natomiast na co jeszcze może trzeba by było zwrócić uwagę, to przede wszystkim na to, że minister Sawicki ostatnio w tych swoich różnego rodzaju wystąpieniach jest bardzo, bardzo dużo mówi na te tematy. Powiedział, że w zasadzie nie wyda tych pieniędzy, dlatego, że no nie ma skupu, że rolnicy nie chcą sprzedawać, że coś się dzieje. Warto by było na tej komisji rolnictwa tą sprawę przeanalizować, bo skoro minister oszczędności robi, a ludzie z tymi, co ja rozmawiałem, skarżą się, że nie mogą sprzedać, bo nie chcą od nich kupować, to coś tutaj jest nie do końca czyste.
Szum medialny jest na pewno i pytanie, znaczy... Wniosek jest podstawowy, jeden, o którym mówiliśmy już niejednokrotnie. Państwo powinno mieć przygotowany plan awaryjny na tego typu sytuacje i nie wielka łaska skupywania. Przecież to nie rolnicy zawinili to, że wystąpił ten afrykański pomór świń. Państwo wprowadza ograniczenia i to wiadomo, że tego pomoru świń nie ma u świń, tylko to jest u dzików. I tutaj państwo powinno takie zastosować mechanizmy, ten plan awaryjny, o którym mówi dyrektywa unijna, tak powinien być przygotowany, że powinno być, kto kupuje, za ile mniej więcej i co z tym robi. A niestety pan Sawicki i ten rząd mówią, mamy wolny rynek, nikogo nie zmusimy. Jak to nie zmusimy? A co ma robić rolnik z tymi przerośniętymi tucznikami?
My nie mamy wolnego rynku, mamy sprawy w Unii Europejskiej, te sprawy są rozwiązane, tylko w Polsce pewne rzeczy zostały niedopracowane i zostały zaprzepaszczone nawet, bo pamiętam, że były wcześniej za waszych rządów sprawy właśnie w związku z problemami na rynku trzody chlewnej rozwiązywane. Panie pośle,
serdecznie... jeszcze tutaj dodać trzeba, że pan Sawicki zniósł skup interwencyjny w 2008 roku. To był podstawowy pierwszy błąd. I nie ma skupu interwencyjnego, który by w tym momencie mógł rozwiązać sytuację na reszcie kraju, bo wtedy ustala się cenę minimalną i Unia Europejska do magazynów na składy kupuje mięso.
Rozumiem. Panie pośle, czekamy na posiedzenie Komisji Rolnictwa. Życzymy wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Cześć Boże.
Proszę Państwa, to może z tych takich gospodarczych spraw duszpasterstwo rolników przygotowuje się do rekolekcji, które będą transmitowane na antenie Radia Maryja. Program podam po zakończeniu tej, pod koniec naszej audycji. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że rozpoczynamy rekolekcję od 3 do 6. Jest to Elbląg Stagniewo, głosi rekolekcję ksiądz biskup Józef Wysocki. A teraz, proszę Państwa, chcę dzisiejszą audycję poświęcić człowiekowi, księdzu, który zapisał się w mojej pamięci bardzo pięknie i wspaniale. Są to lata 80. Jest to mój kontakt ze strajkiem bydgoskim. Chcę mówić o księdzu Bogusławie Jerzyckim, który 20 marca odszedł do Pana. I dlatego dzisiaj rozpoczynamy tą naszą audycję, tą pieśnią. Wszystko, ojczyzna ma, to wszystko.
wszystko, ojczyzna ma. Ojczyzna ma droga, to żełby tych chat, gdzie mieszka kmit szczery, rodzony nasz brat, gdzie kwiatów tysiące i ptasząt tych ćma. To wszystko, ojczyzna ma, to wszystko, to wszystko, ojczyzna ma.
Dlatego ta pieśń. Ta pieśń dlatego, że ksiądz Bogusław Jerzycki był związany z nami, ale również ze wschodem. I chciałem to połączyć w tej pieśni zarówno wschód, jak i nasz bydgoski strajk. Proszę Państwa, ten okres to jest 33. rocznica trwania strajku bydgoskiego, strajku rolników, którzy chcieli wywalczyć dla siebie prawo zrzeszania się w niezależnych samorządnych związkach zawodowych rolników. Chcieli mieć prawo do tego, aby sami mogli stanowić o tym, gdzie chcą należeć, jak chcą należeć i co chcą robić. A pamiętamy tamten czas, kiedy władze mówiły, że Kania, szczególnie pan premier Kania, wyraźnie powiedział jednoznacznie, że wszystko chłopi dostaną, ale nigdy nie związków zawodowych. I myślę, że warto by było o tych sprawach parę słów dzisiaj powiedzieć. Dlatego pozwólcie, że przywitam naszych wspaniałych gości przed rozpoczęciem tej audycji. Witam księdza kanonika Andrzeja Czemzalskiego, szczęść Boże księdzu, wielkiego przyjaciela księdza Bogusława. Witam pana Stefana Hoffmana, rolnika, ale również człowieka, który bardzo dobrze współpracował z księdzem Bogusławem Jerzyckim, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam pana Tadeusza Jakubka, który już u nas tu był, szczęść Boże panu, panie Tadeuszu. To jest rolnik, proszę państwa, człowiek, który na strajku wiódł, może nie, grał w każdym razie w orkiestrze, może nie w pierwsze skrzypce, ale już tam na altówce na pewno. I witam również pana Leszka Oparskiego, kierowcę księdza Bogusława, który wszędzie z nim jeździł. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Panie Tadeuszu, strajk ZSL-u 33 lata temu, jak pan go dzisiaj ocenia, jak pan go dzisiaj widzi, co by pan chciał powiedzieć w kilku słowach na temat tego strajku?
W swoim czasie władza chciała nam wolność i możliwości zrzeszania reglamentować, nadawać. To oczywiście nie jest zgodne z prawem przyrodzonym, zresztą na homiliach biskup Jan Michalski, wielki orędownik ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński podkreślali, że my mamy prawo do wolnego zrzeszania się. Strajk rozpoczął się 16 marca i myśmy chcieli po prostu wymusić na władzy, żeby stworzyła podstawy prawne, możliwości prawne do zrzeszania się. Ponieważ ten strajk jest w kontekście śmierci księdza Bogusława Jerzyckiego, to chciałbym wyeksponować jego osobę. Księdza Jerzyckiego znam od jesieni 80 roku, kiedy dokonał poświęcenia krzyża dla nowej naszej siedziby przy ulicy Dworcowej w Bydgoszczy. Z kolei na strajk chłopski ksiądz Jerzycki, jak się dowiedział, natychmiast dotarł. Tam stanowi posługę duszpasterską. Urządziliśmy taki mały ołtarzyk. Co dzień odbywały się modlitwy poranne, wieczorne, msza święta. Ksiądz Jerzycki, jak to zwykle bywa, przyszedł z myślą na początku ewangelizować. Pamiętam, ze sobą przyniósł modlitewnik. Ja osobiście mam wpis z prośbą o wzajemną modlitwę w czasie strajku bydgoskiego 81. Przyniósł też bardzo dużo małych szkapleżnych medalików, porozdawał. Lecz najważniejsza sprawa była taka, że miał bardzo ścisły kontakt z episkopatem, szczególnie z prymasem tysiąclecia. Często wyjeżdżał z naszym kolegą Witoldem Chatką, który był upoważniony z ramienia OKZ NSZZ RI Solidarność do kontaktu z episkopatem. Często myśmy udawali się też do księdza biskupa Michalskiego, który w tym czasie był przewodniczącym konferencji Komisji Episkopatu do spraw kontaktu z rolnikami, do spraw duszpasterstwa. Sobie bardzo ceniliśmy zdanie osób, hierarchów duchownych. To szczególnie było w sytuacji, gdzie na rubieżach wschodnich odbywały się manewry Wojsk Układu Warszawskiego. Także no, pamiętamy bratnią pomoc na Węgrzech, w Czechosłowacji, no, groziła ekstremalnie biorąc interwencja.
Proszę pana, ksiądz Jerzycki, tak jak pan powiedział, miał kontakty zarówno z episkopatem, jak i również z hierarchią kościelną, ale również i przez niego był jak gdyby tą pocztą, bo on przychodził i wychodził ze strajku, prawda?
Oczywiście.
I był u niego, w jego mieszkaniu, w jego plebanii gromadzili się również różni ludzie. Pamiętam, jak mówił pan Kukułowicz, że pierwsze właśnie jego kroki to były kroki do księdza Jerzyckiego, który był tym pośrednikiem ze strajkiem. Czyli był pośrednikiem ze strajku. To jest też bardzo ważne określenie.
Oczywiście, oczywiście. Po prostu nie chcieliśmy po prostu, jak to się mówi, igrać w tej tragicznej sytuacji z zagrożeniami.
Trzeba zwrócić uwagę, że jednak wypadki bydgoskie to były bardzo tragiczne wypadki. To była konfrontacja władzy, która nie chciała się nigdy zgodzić na to, aby rolnicy mieli swój związek. I również rola księdza Jerzyckiego w tamtym czasie, przy tym poobijanych ludzi, przestraszonych ludziach, zniszczonych czasami nawet moralnie, tych ludzi trzeba było w jakiś sposób dowartościować, utrzymać, pomóc im odnaleźć swoją drogę, prawda?
Tak, oczywiście. Apogeum, jeżeli chodzi o strajk bydgoskich chłopów, nastąpił 19 marca. To, jak się później okazało, to były zaplanowane akcje, akcja sesja i akcja noteć. Akcja sesja to miała doprowadzić do konfrontacji na sali obrad WRN-u. Po przyjęciu programu na wniosek jednego z radnych o zakończenie danego punktu przewodniczący Berger zerwał po prostu całą sesję i w pośpiechu wraz z wicepremierem Machem opuścili pomieszczenie sesyjne. Kiedy pozostali radni, 45 radnych z przedstawicieli Solidarności chciało spisać wspólny komunikat, nastąpiła eskalacja, ci przedstawicieli zostali pobici. Wieczorem miano na nas przeprowadzić szturm oddziałów specjalnych, lecz według mojej oceny ochroniły nas osoby duchowne. Ksiądz Jerzycki był na strajku, wieczorem dojechał, jak się dowiedział o osobach pobitych, o przedstawicielach, zaproszonych przedstawicielach Solidarności, do nas dojechał ksiądz biskup Jan Michalski z Gniezna około godziny 23:00 i to prawdopodobnie ochroniło nas od tragedii, gdzie nie nastąpiła pacyfikacja.
O księdzu Jerzyckim moglibyśmy bardzo dużo i szczegółowo mówić. Natomiast chciałbym może poprosić księdza kanonika Andrzeja Czemżalskiego o taką krótką, jak gdyby biografię, takie krótkie spojrzenie na jego życie, bo przecież to człowiek zasłużony bardzo mocno, nie tylko dla Kościoła, ale również i dla społeczności lokalnej. No i nie tylko lokalnej, bo również dla Litwy, dla Wschodu. Bardzo prosimy.
No, chciałbym tu dodać, że z księdzem Jerzyckim właściwie znam się od początku naszych studiów seminaryjnych, bośmy razem przyjechali na egzamin wstępny, razem go zdawaliśmy, a potem 6 lat studiów to także takie wspólne, koleżeńskie, przyjacielskie przebywanie i takie chwile, które były czasem, no wiadomo, strachu, jak były egzaminy, a potem radości jakieś rekreacyjne czy jakieś inne. I kolega Jerzycki, Bogusław, ja się mówię Sławek, bo tak go nazywałem od początku seminarium, Sławek nie skarżył się, ale miał jakieś trochę kłopoty chorobowe, zdrowotne z kręgosłupem. I to spowodowało, że gdy był już po 6 latach kapłaństwa, poprosił księdza prymasa o jakieś takie zwolnienie, placówkę trochę łatwiejszą i został kapelanem w Łopiennie, gdzie jest sprowadzony przez siostrę Elżbietanki dom dla takich dzieci, które są, może tak jakbym powiedział, bardziej wymagające tej opieki z racji swojej niesprawności fizycznej, czasem i psychicznej również. I tam był do roku 1968, a święcenia kapłańskie przejęliśmy wspólnie oczywiście 23 maja 1959 roku. Jako placówki wikariackie to Gniezno, parafia Farna, potem Kruszwica, Łabiszyn, no i potem był u sióstr kapelanem, a następnie w roku 1968 poprosił księdza prymasa o to, by zorganizować parafię przy kaplicy, która była na ulicy Fordońskiej, pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ksiądz prymas oczywiście poszedł na taką też działalność jego, został ekonomem parafii świętego Wincentego a Paulo na Bielawkach, potem został tam ekonomem, później już administratorem i kaplicę właściwie urządził z domu mieszkalnego, który mieszkał razem ze swoją mamą. Także ten dom niejako był tylko i wyłącznie na kaplicę przeznaczony. Mama mieszkała kątem za ołtarzem, a stopniowo tę kaplicę powiększał i tam się rozwijał normalny ruch parafialny i tam został też proboszczem. Tu nie będę już mówił tak szeroko o tej pracy proboszczowskiej, bo to może...
Nie pobudował kościół, tak?
Nie, on kaplicę tam przebudował do tego stopnia, że no była coraz to większa, bez jakiejś tam zgody władz tych właśnie administracyjnych, za co tam nieraz miał kłopoty takie czy inne, już nie chciałbym do tego szczegółowo opisywać, bo tego byłoby bardzo dużo, ale to już zostawiam po prostu. I on dopiero przygotował teren do budowy kościoła, a kościół na tej ulicy Fordońskiej dopiero wybudował jeden z jego następców na urzędzie proboszcza, bo w roku 1988 znowuż kłopoty zdrowotne sprawiły, że poprosił o zwolnienie i także był proszony, żeby teraz tylko dopomógł pracy duszpasterskiej swoim następcom, natomiast już przestał być proboszczem i pomagał tam tyle, o ile był potrzebny, ale widział, że tam sobie radzą księża bez niego, to też udzielał pomocy innym księżom Bydgoszczy i poza Bydgoszczą, udzielał pomocy siostrom różnym, a w międzyczasie także tamte różne inne działania były społeczne, bo to miał takie zawsze zacięcie.
No właśnie, wiem, że ksiądz Jerzycki był również duszpasterzem rolników. Co prawda diecezjalnym duszpasterzem rolników był ksiądz patron święciechowski Alojzy, natomiast no wielka postać. Natomiast wiem, że na teren tu właśnie bydgoski ksiądz Jerzycki sprawował tą funkcję przez te lata, kiedy duszpasterstwo powstawało. Razemśmy się spotykali przecież na Dożynkach, w Częstochowie i tak dalej. Więc może parę słów na temat właśnie jego pracy z rolnikami.
Tu może więcej panowie wiedzą, bo ja przyznam się szczerze, że w tym czasie byłem proboszczem trochę podległej od Bydgoszczy parafii, bo pod Wągrowcem byłem proboszczem, tak tylko sporadycznie coś tam od niego się dowiadywałem, natomiast tak szczegółów wszystkich dokładnie nie znam, ale wiem, że był zawsze w tym zaangażowany, zawsze był w tym zajęty i pomagał nie tylko rolnikom w Polsce, a i na Litwie też.
Na Litwie będziemy zaraz mówili, ale może bardzo proszę jeszcze pan Tadeusz.
Ksiądz Jerzycki w latach 82-85 pomagał w koncepcji rozdysponowania pieniędzy pochodzących z tak zwanej fundacji kościelnej. To była ważna sprawa. Oczywiście komuniści chcieli przejąć te pieniądze. Wskazaniem ofiarodawców było, żeby pod auspicjami episkopatu one były rozdysponowane. Także dane mi było dwa razy uczestniczyć w takim ścisłej naradzie wraz z Urbanem Matuszewskim odnośnie wypowiedzenia się co do swoich koncepcji. Następnie ksiądz Jerzycki nakłaniał do przetwarzania produktów płodów rolnych. Po co pośrednicy mieliby zarabiać, jeżeli rolnicy sami mogliby spółdzielnie tworzyć? Ksiądz Jerzycki pomagał w utworzeniu rolniczego Wielkopolskiego Banku Rolniczego w Koszalinie. Ksiądz Jerzycki w Kaliszu. Ksiądz Jerzycki wraz z adiunktem, z doktorem, panem doktorem Makowskim już wykonali prototyp mieszalni pasz dostosowanej do małych jednostek, do takich jednostek jak sołectwo, jak wieś. Także szereg takich inicjatyw. Ksiądz Jerzycki mniej mówił, a więcej robił. On swoją postawą niejako aktywizował ludzi. Jeszcze co ważne, po wprowadzeniu stanu wojennego diametralnie zmieniły się warunki i cele działania. Pierwszym było niesienie pomocy potrzebującym, to znaczy więźniom politycznym, internowanym, ich rodzinom, to znaczy żywność, pieniądze, jakieś porady prawne, a z drugiej strony chodziło o utrzymanie świadomości, żeby nie dać się stłamsić, i dlatego u księdza Jerzyckiego można było przeczytać szereg pozycji, wznowień przedwojennym endeckich, chadeckich. Można było wymienić poglądy na rzecz alternatywnych jakichś koncepcji państwa. Także
można by było dużo tutaj wymieniać, natomiast chciałbym również zwrócić uwagę, że po 1989 roku ksiądz Jerzycki zwraca uwagę na sprawę pomocy dla Wschodu. Tutaj to jest sprawa taka bardzo istotna, bardzo ważna. Pamiętam, że również mi tu koledzy prosili o pomoc w niektórych sprawach w związku z tymi poszukiwaniami tego sprzętu, ale nawiązaliśmy kontakt z księdzem Józefem Aszkiełowiczem, którego szczęść Boże, witam serdecznie na antenie Radia Maria.
Witam wszystkich serdecznie.
I bardzo prosiłbym o kilka informacji o księdzu Jerzyckim, który dla was był jak gdyby taką łącznością z krajem ojczystym, z Polską, który pomógł jak gdyby odnajdywać ludziom swoje korzenie, ale również i odnajdywać siebie. I to, co o czym może jeszcze za chwilę powiemy, ale również i to, że Radio Maryja dzięki księdzu Jerzyckiemu tak bardzo mocno się tam mogło rozkorzeniać i pomagał z antenami wszystkim. Bardzo prosimy, księże.
Witam serdecznie, pochwalony Jezus Chrystus. Witam od Matki Boskiej Ostrobramskiej. Nie da się w kilku słowach powiedzieć wszystko, księdzu błogosławie. Ja po pierwsze bardzo szczęśliwy jestem, zaszczycony, że dzisiaj mogę mówić w imieniu całej Wieliczczyzny o księdzu błogosławie. Czuję się wybrany. Dziękuję, że niejako w imieniu wszystkich księży, sióstr zakonnych, dyrekcji, nauczycieli szkół, uczniów i parafian, wielu parafii, mogę przywołać jego osobę i podziękować za to, czego ksiądz Bogusław dokonał na ziemi wileńskiej, jak on nazywał, była to jego druga diecezja. Dziękuję Bogu, że na naszej życiowej drodze postawił wyjątkowego kapłana. To był duszpasterz, ojciec, brat, był moim przyjacielem. Takiego właśnie prosiłem u Pana Boga i on mnie dał w 90. lata, zaczął ksiądz Bogusław do nas przyjeżdżać i będąc na jego pogrzebie, byłem ujęty ilością osób i wielkością grup i organizacji, które te osoby reprezentowały. Tak samo i ja i osoby z Wileńszczyzny, które były na pogrzebie, mówiliśmy: księże błogosławie, dziękujemy Ci, że przez lata przyjeżdżałeś do nas, głosiłeś rekolekcje, udzielałeś sakramentów, zaopatrywałeś potrzebne środki szkoły na Wileńszczyźnie, pomagałeś parafianom, pomagałeś jedynemu na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Przywoziłeś pielgrzymki, odkrywałeś jakby wielężczyznę jak Amerykę. Ludzie zawierali znajomości, brałeś naszą młodzież do pracy do Polski, przywoziłeś sprzęt rolniczy. Dziękujemy księdzu błogosławiowi, że byłeś zawsze z nami swoją modlitwą, troską, pomocą i swoją mądrą radą. Dziękujemy, że zawsze mogliśmy na niego liczyć. Kiedy brakowało księży do posługi parafialnej, zawsze był chętny do pomocy. Raz sobą przywoził swoich współbraci, wspaniałych kapłanów, którzy już przeszli na emeryturę, a mieli wiele sił i pragnień, by służyć wiernym w parafii, to księdzu Franciszkowowi Sołtysiak, bardzo dziękuję księdzu Antoniemu Balcerzak i innym księdzu Jano, i wszystkich nie wymienię. U nas na Wielkopolsce tak bardzo potrzeba wsparcia, my potrzebujemy duszpasterskiego i ksiądz był chętny do pracy, do pomocy, do ostatniej chwili. Właśnie w drodze na Wileńszczyznę zdarzył się wypadek samochodowy, w którym został ranny i po którym po krótkim okresie choroby przeszedł do wieczności. Wileńszczyzna dziś mówi, dziękujemy Ci, księdze błogosławie, pamiętamy o Tobie w mszach świętych i w modlitwie. Ja osobiście odprawiłem już trzy mszy świętej, ale też wiem, że inni księża na Wileńszczyźnie też pamiętają. Pamiętają Soliczniki, Ejszyszki, Butermańce, Dukszwy, Podbrzezie, Kamionka, Taboryszki, Korwie, na Białorusi, szczególnie Onżadowo i Policki.
No i Turgiel chyba, proszę księdza, i Turgiel chyba.
O, tak, przepraszam, Turgieli, tak, kochane. I tam właśnie pomagam...
Bo tego się zaczęło przecież, od Turgiela się zaczęło.
Tak, dwa kościoły. Ja jestem potremowany i dlatego trema, przepraszam. Święty pamięci ksiądz Bogusa pozostanie w naszych sercach i pamięci jako inteligentny, mądry, skromny, bardzo wierzący i wierny kapłan. Kapłan, który nigdy nie szukał zaszczytów, nie szukał siebie czy bogactw, ale zawsze był dla innych. Po nim można było poznać, że na świecie jest prawda, ideały, sprawiedliwość, życie wieczne. On żył dla Pana Boga, dla Ojczyzny. On lubił te życie, by uświęcać się, zbawić się, służyć Bogu, walczyć z wrogami. Był takim rycerzem waleczny, jak pięściarz na ringu, zwalczał szatana, ale i gardził tym życiem, traktował te życie tymczasową gościnę, pielgrzymką, pole doświadczalne, poligon walki i spinaczkę na świętą górę Tabor do świętego Jeruzalem.
Księdze Józefie, ja myślę, że tak, że można by bardzo dużo pięknie mówić o księdzu Bogusławie Jerzyckim. Natomiast może jeszcze dwa słowa o jednak tej próbie, no, kontaktu poprzez radio, bo z tego, co mi mówiły tutaj panie Sturgiele, pani Wołejko i pani Sinilewicz, to, że właśnie woził anteny, że pomagał, że tworzył te biura Radia Maryja na Wileńszczyźnie po to, żeby ludzie mieli kontakt poprzez to radio z Polską.
Tak, ksiądz Bogusław kochał Radio Maryja, Telewizję Trwam. Pomagał w zakupie i instalowaniu anten satelitarnych na Wileńszczyźnie. Bardzo mu zależało, aby ten głos prawdy i miłości docierał na naszą wileńską ziemię. Jestem pewien, że jego życie i posługa na naszej wileńskiej ziemi posiało ziarno i wyda wielkie obfity plon, bo teraz dzięki jemu ludzie słuchają Telewizję Trwam i Radio Maryja. I to nas łączy z naszą macierzą. On jeszcze mówił żartobliwie, gdyby ojciec Rydzyk byłby prezydentem, a ojciec Klawkę premierem, to Polska byłaby zupełnie inne oblicze.
No tak, to są nasze marzenia. W każdym razie serdecznie dziękuję panu księdzu za tą informację. Pozdrawiam całym sercem Wileńszczyznę, Matkę Bożą Ostrobramską. Pozdrawiam szkoły, bo też tam byłem dwa razy u was. Niech Pan Bóg błogosławi i doprowadza do tego, żebyśmy się zawsze czuli ze sobą złączeni, pojednani poprzez naszą wiarę katolicką. Jak to ktoś powiedział, że jak jest Polska, i jest język polski, to jest i wiara katolicka. Szczęść Boże, księdze, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy panie, które mi pomogły ustalić adres księdza i wszystkich tych, którzy z księdzem Bogusławem Jerzyckim współpracowali, którzy dzisiaj podobno nas słuchają. Szczęść Boże. Proszę państwa, tak, ta audycja tak się nam rozszerzyła troszeczkę. Jeszcze kilka słów tutaj widzę, tak, bo jak to ojciec przed chwilą powiedział, że pan ma taki piękny wąs tutaj. Tak, pan Stefan Hoffman. Panie Stefanie, pana kontakty z księdzem Jerzyckim to przede wszystkim, powiedziałbym, taka ta strona bardziej patriotyczna, bardziej polityczna nawet, można powiedzieć, kiedy się tworzyły, jak tu już powiedział przed chwilą pan Tadeusz, że można było u księdza spotkać różnego rodzaju informacje, jak budować państwo, jak tworzyć nową rzeczywistość i tak dalej, i tak dalej. A więc musiał mieć kontakty również z tymi wszystkimi, którzy to organizowali. Może kilka słów, bardzo proszę.
Więc, ponieważ ja jestem byłym parafianinem księdza Bogusława, bośmy go tak zawsze nazywali, a ponieważ ksiądz nie tylko był kapłanem takim solidnym, jak my to nazywamy, ale był też i społecznikiem. W związku z tym, ponieważ wtedy w Warszawie powstał Związek, pierwsza organizacja obrony nienarodzonych, i ksiądz zapraszał tych działaczy z Warszawy z prelekcjami. Przyjeżdżał do nas potem ksiądz kanonik Czepułkowski, który sporo wykładów głosił na temat masonerii. Dzięki temu myśmy duże wiadomości uzyskali właśnie na temat tych tajnych organizacji. Ale to Towarzystwo Obrony Nienarodzonych to było taki wstęp do dalszego rozwoju organizacji narodowych. Między innymi wtedy już działał niejaki pan Zabłocki i on powołał Polski Związek Katolicko-Społeczny. No i na te zjazdy, na ich zebrania, myśmy potrafili jeździć dzięki wspomożeniu księdza Bogusława. Tam żeśmy jeździli, no i oczywiście tworzyliśmy organizację u nas i w związku z tym nawet były powoływane dni skupienia, które odbywały się u księży w Laskowicach, potem w Górnej Grupie. No, a na koniec już rozwinęła się ta działalność społeczna do tego stopnia, że powstało Stronnictwo Narodowe imienia Dmowskiego. Ale to były preteksty. Ja na przykład osobiście, sam, przywoziłem z Warszawy, ile mogłem tylko udźwignąć książek, bibuły, oczywiście książek wydawanych w drugim obiegu, czy nawet w trzecim obiegu, jak to się wtedy mówiło. Muszę powiedzieć,
no,
że
wiadomo, że nie nowej drogi.
Tak, nie, no tego na pewno nie. Ale zdarzały się takie historie, że nawet ci ze spółdzielni UCHO przychodzili też i kupowali te książki. Nawet jeden mi zaproponował, a już wiedziałem, że to był pan ze spółdzielni Smutnych Panów, no i chciał ode mnie książkę też. Ja mówię, proszę pana, ale dla pana to ta książka będzie kosztowała 50 zł. A dlaczego taka droga? A po was stać na to. A jak wam zależy na tym, żeby znać te rzeczy, to wtedy będziemy mogli...
Rozumiem, a więc była działalność księdza Jerzyckiego również była bardzo szeroko w tym aspekcie patriotycznym, narodowym, kształtowania tożsamości i tak dalej. A więc tutaj moglibyśmy bardzo dużo mówić na ten temat. Panie Tadeuszu, ale dosłownie dwa słowa.
Tak, przy kościele różne formacje powstawały. Duszpasterstwo nauczycielskie, tam Józef Teliga, który był szefem w stanie wojennym, Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, tam miał swój azyl, ścigany przez bezpiekę. Należy dodać, że ksiądz Jerzycki również pomagał siostrom Żołędowa, koło Bydgoszczy, siostrom pasterek Opatrzności Bożej. Tam były matki, samotne matki, niekiedy wyrzucone przez swoją rodzinę i siostry właśnie roztaczały opiekę.
Proszę Państwa, ja pamiętam księdza Jerzyckiego, kiedyśmy się spotkali w Laskowicach Pomorskich na tym pierwszym takim duszpasterskim spotkaniu i potem mieliśmy kontakty. Również bywał tutaj w radiu, kiedy rozmawialiśmy o różnych sprawach związanych właśnie ze strajkiem bydgoskim, ale może i nie tylko. Natomiast jeszcze chciałem wykorzystać człowieka, który był takim powiernikiem księdza, bo jeżeli był kierowcą, to wiadomą rzeczą jest, że w czasie podróży to się rozmawia o różnych ważnych i mniej ważnych sprawach. Panie Leszku, może kilka słów, bo już powoli muszę oddać głos słuchaczom.
Szczęść Boże. Ja księdza Bogusława spotkałem na swojej drodze przed rokiem 80. Natomiast taka bliższa znajomość to już tak zaczęła się po roku, w zasadzie 2000 rok. I wówczas to ksiądz Bogusław poprosił mnie, wiedząc, że jestem kierowcą zawodowym, mechanikiem samochodowym, poprosił mnie, czy mógłbym świadczyć jakąś pomoc tymże właśnie ludziom będącym nie ze swojej przyczyny czasami na Litwie. I wówczas ja służyłem pomocą w ten sposób, że właśnie jeździłem z księdzem Bogusławem jako jego zmiennik, bo ksiądz Bogusław również był kierowcą, świetnie prowadził samochód. Niemniej jednak miał tyle różnych zajęć, że niejednokrotnie był i zmęczony, przemęczony wręcz. Kiedy ja po prostu mogłem służyć po prostu tą pomocą, to brałem urlop, czy na dni wolne, na weekendy, po prostu zabierałem tylko jeden dzień wolny, typu poniedziałek sobie urlopu i w ten sposób żeśmy wykorzystywali te dni, no i właśnie jeździłem z księdzem Bogusławem, wożąc tą pomoc w postaci właśnie, jak już było powiedziane, anten satelitarnych, odzieży, książek, wszelkiej pomocy, jaka tylko mogła to być, to co mogło tam po prostu być od ludzi, którzy chcieli te dary przekazywać, to myśmy je wozili z księdzem właśnie Bogusławem do Turgiel, tam były osoby, które się zajmowały później już tego rozprowadzaniem, bądź niejednokrotnie na miejsce. Również jeździliśmy do Wilna, woziliśmy również ludzi, aby po prostu w ten sposób poznać, jak tam nasi Polacy po prostu mieszkają, jak żyją, że potrzebują tej pomocy. I po prostu włączaliśmy, poszerzaliśmy dalej to grono z księdzem Bogusławem. Ksiądz Bogusław żył tą drugą ojczyzną, jak on to też niejednokrotnie mówił, to jest moja druga ojczyzna. I jeszcze żeśmy dosłownie nie wrócili do naszej kochanej Bydgoszczy, bo tak zawsze to też ksiądz mówił po prostu, a już mówił, kiedy moglibyśmy następny raz jechać, żeby tym ludziom po prostu nieść tą pomoc.
Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56, czekając na rozmowy telefoniczne. Może Pan jeszcze dokończyć, bo tak Panu przerwałem, ale chciałem zaprosić do rozmów.
Nic się nie stało. W każdym bądź razie, mówię, jeszcze nie zdążyliśmy wrócić nawet do domu, a już planowaliśmy z księdzem Bogusławem, czyli chodziło o to, że ja pracowałem zawodowo i mój czas, wiadomo, był troszeczkę inny, ograniczony możliwością urlopu wzięcia, czy to wolnego. I wówczas już ksiądz planował, panie Leszku, kiedy pan będzie mógł następny raz pojechać, to ja już starałem się to w pracy uzgodnić i mówiłem, tak, proszę księdza, ten termin może być, to ja to załatwię, jak to się skontaktujemy, księdzu przekażę, bo ksiądz Bogusław, wiadomo, że mieszkał w Gnieźnie, natomiast ja, będąc jego sąsiadem po prostu przez płot, że tak powiem, miałem z nim kontakt, bo tam była taka jego baza wypadowa w Bydgoszczy i po prostu tam żeśmy się spotykali, ustalaliśmy, tam był również punkt taki, gdzie ludzie po prostu przynosili, bądź myśmy jechali z księdzem odbierać. Niejednokrotnie, jak księdza Bogusława nie było w domu, był na Litwie, to ja po prostu na jego to polecenie czy prośbę jechałem i te dary odbierałem, między innymi, aby już były przygotowane na następny wyjazd na Litwę.
Ksiądz Jerzycki, znany, nieznany, proszę księdza, co jeszcze można by było dopowiedzieć, bo po chwili będziemy już kończyć audycję. Bardzo prosimy.
Mogę krótko powiedzieć, że miał ogromne zainteresowania, a mając, kiedy już nie był proboszczem, więcej czasu, mógł się temu poświęcać, a więc i społeczne, i jakieś takie polityczne, ale nie publiczne, tylko takie prywatne odniesienia. Był bardzo serdeczny, przyjacielski. No i jeszcze mieliśmy też wspólnie takie różne programy przed sobą. Między innymi organizował też wyjazdy do Rzymu i do Fatimy, do Lourdes czy gdzie indziej. Był plan pojechania wspólnego do Fatimy. Do skutku nie doszedł.
Panie Tadeuszu, tak jeszcze może...
Tak, no w tym czasie w stanie wojennym ludzie niekiedy reagowali apatycznie. Zawsze, gdy byliśmy u księdza Jędrzyckiego, niekiedy ziemnięci, zmęczeni, zawsze znalazła się herbatka, kawałek chleba, pajda chleba. U księdza Jędrzyckiego czuliśmy w tamtym okresie, że pod stopami mamy kawałek wolnej Polski.
Ja pana poprosiłem, dlatego że miałem takie jeszcze jedno pytanie dodatkowe. Jak przygotowałem tą audycję, zadzwoniłem do kolegów z IPN-u i powiedzieli mi, że jest dosyć szerokie nagranie z księdzem Jędrzyckim, natomiast nie ma osoby, która by mogła badała jego sprawę. Czy nie uważacie za stosowne, żeby tutaj zainteresować pewne osoby, aby od tej strony ubeckiej, bo przecież wiadomą rzeczą jest, że był imigrowany i tak dalej, a żeby tutaj zmusić do zrobienia o nim informacji. Bardzo, bo jak szukałem informacji o nim i IPN-owskiej, nie do końca ona jest dostępna. Ale mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja też dzwonię z Wileńszczyzny, z Litwy.
Witamy.
Właśnie prowadzę hospicjum, które też było wspierane przez księdza Jędrzyckiego. Jestem uradowana, że się dodzwoniłam. Byłam na pogrzebie księdza i szłam gdzieś w tyle w tłumie ludzi. Szło dwóch panów w pięknych garniturach i jeden z nich mówi do drugiego: wiesz, to jest pogrzeb, na który ten człowiek przez swoje piękne, proste, a tak wielkie życie zasłużył. I te słowa mi jakoś zostały, że jego życie było piękne, bo proste, a dzięki temu, że proste, było wielkie. I tu, kiedy przyjeżdżał do nas na Wileńszczyznę właśnie ksiądz Bogusław, to w tej swojej prostocie pokazywał wielkość Ewangelii, wielkość chrześcijańskiej miłości, że potrafimy się dzielić tym, co mamy. Może nie zawsze to musiało być nadzwyczajne jakieś dary, ale nadzwyczajne było jego serce i za to jego serce chcę jeszcze dzisiaj też powiedzieć dziękuję, bo dzisiaj tych serc nam potrzeba. Koło tylu ludzi, a tak trudno człowieka, ktoś powiedział kiedyś. A ksiądz Jędrzycki właśnie to odmieniał, że on był człowiekiem zawsze przy człowieku potrzebującym. I tu na Wileńszczyźnie dla nas Polaków był wyjątkowym darem, który umacniał nas. Chciałam tylko od siebie powiedzieć.
I to cieszy. Dziękuję siostrze za te piękne słowa i za tą rozmowę telefoniczną. To cieszy, że pozostawił po sobie ślad. Ja myślę, że w wielu sercach polskich rolników, szczególnie bydgoskich rolników, tych ze strajku i nie tylko ze strajku, ale z całego terenu, który obsługiwał, też pozostawił ślad, bo przecież sporo tych polskich rolników, bydgoskich rolników było na pogrzebie, panie Tadeuszu, prawda?
Bo tak, oczywiście.
Był duży pogrzeb.
Tak reasumując, ksiądz Jędrzycki ewangelizował własnym przykładem. Przez to inspirował innych. Przez to dawał nadzieję na lepsze jutro. Można by dużo mówić.
Na podsumowanie, co by pan zaczął?
Według mojej wiedzy IPN w Gdańsku podjął próby zrobienia biogramu o księdzu Bogusławie Jędrzyckim.
Podjął próbę, ale na razie jeszcze nie ma.
Na razie jeszcze nie ma źródłowych.
Bardzo prosimy, pan Stefan.
No, jeżeli chodzi o księdza, to muszę stwierdzić jedną rzecz. Brakuje nam teraz człowieka, do któregośmy zawsze szli poradę. Pozytywnie. Cieszyło to, bo człowiek nie tylko, że był pocieszony, ale jeszcze poprzez jego radę myśmy zawsze byli podbudowani. I to było to najlepsze jego zwycięstwo, które on w ogóle odniósł.
Bardzo prosimy, ksiądz.
Mam jeszcze taką informację, o której może tu panowie nie wiedzą. Właśnie dostał z IPN-u takie wezwanie, by się wstawił w Gdańsku teraz początkiem kwietnia, albo miał oddzwonić, gdyby nie mógł dojechać. Tego jeszcze nie zrobił. No i teraz z kolei to gdzieś tam w powietrzu wisi ta sprawa.
Bardzo prosimy jeszcze.
Czyli ksiądz Bogusław, jak mi wiadomo, to co przed chwilką powiedział ksiądz Andrzej Czemżalski, właśnie do tego Gdańska miał jechać, nie dojechał, już nie dojedzie. Natomiast Jeszcze tutaj należałoby dodać, że będąc właśnie chorym, odwiedzałem go w Gnieźnie i w dzień, w którym właśnie zakończył żywota, dzwoniłem do niego późnym wieczorem, to była godzina po apelu jasnogórskim i wówczas ksiądz Bogusław już planował wyjazd na Litwę. I tak po prostu się żeśmy rozstali z księdzem Bogusławem, z tą myślą, że się umówimy na następny raz już wyjazd na Litwę. Miał to być ten wyjazd 20 teraz bieżącego miesiąca.
Bardzo kogo pozdrawiamy? Pan Tadeusz, zaczynamy. Bardzo szybko.
Wszystkich słuchaczy Radia Maryja, znajomych.
Bardzo prosimy, pan Stefan.
Przede wszystkim rodzinę księdza Bogusława, pana Marka Jerzego i jego całą rodzinę, moją rodzinę, no i wszystkich znajomych.
Ksiądz kanonik,
bardzo prosimy. To raczej chciałbym pozdrowić tylko tych, którzy byli blisko z księdzem Bogusławem związani i po prostu wspólnie będziemy modlić się, by Pan dał mu to, na co sobie zasłużył.
Jeszcze bardzo prosimy.
Chciałem również pozdrowić właśnie całą moją rodzinę, rodzinę księdza Bogusława i wszystkich Polaków mieszkających na Litwie, u których to z księdzem Bogusławem się zatrzymywałem, między innymi właśnie u sióstr, u księdza Józefa, u pani Wołejko, u pani Władzi i u pani Lidii i gdziekolwiek tylko żeśmy byli i kto mnie słyszy i mnie poznaje, to wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja na Litwie i tutaj w Polsce.
Serdecznie dziękuję. Ja również pozdrawiam wszystkich. Proszę Państwa, to co powiedziałem, od 3 do 6 Elbląg, Stagniewo, rekolekcje dla rolników, mieszkańców wsi polskiej, wygłaszane przez księdza biskupa Józefa Wysockiego w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i błogosławionego Jana Pawła II w Stagniewie. Polska wieś żyje ziarnem Słowa Bożego. To jest główny motyw tych rekolekcji. Zaczynamy w czwartek o godzinie 17:30. Jak zwykle wstępem, potem mamy Anioł Pański i wprowadzenie do liturgii. Liturgię z przesłaniem tego dnia jest ziarno. W piątek 4 kwietnia o godzinie 8:30 oblicze słowa Jezus Chrystus. O godzinie 17:30 głos mamy do 19:30. W czwartek mamy również rozmowy niedokończone na temat wytwarzania żywności na obszarach wielkomiejskich. Mam nadzieję, że dojadą wszyscy zaproszeni goście. Również w piątek mamy o godzinie 17:30 mszę świętą i drogę krzyżową. W sobotę od godziny 8:30 i od godziny 17:30, jak również w sobotę planowany jest o godzinie 20:20 różaniec. I w niedzielę o 9:00 kończymy. Proszę Państwa, z uwagi na to, że to jest setne przygotowanie duszpasterstwa rolników i rolników do setnej rocznicy obchodów śmierci błogosławionej Karoliny Kuskównej, co prawda nie patronki rolników, a patronki młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, to będzie, ale będzie taka miła uroczystość posadzenia gruszy imienia błogosławionej Karoliny w niedzielę o godzinie 12 właśnie tam w Elblągu, w Stagniewie, przy Sanktuarium Matki, przy pięknym kościele Sanktuarium Matki Bożej. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ojcu Januszowi dziękuję za to, że był z nami. Do zobaczenia na rekolekcjach.